Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, jej partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach, bohaterach zbiorowej wyobraźni i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn, jestem analitykiem do spraw cyfrowych i politycznych w Polityce Insight i zapraszam na kolejny odcinek. Jest środa, 18 stycznia. W miniony piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma stanowić kompromis z Komisją Europejską i pozwolić na uwolnienie dla Polski pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Głosowanie nad projektem, o którym dużo mówiliśmy w zeszłym tygodniu, kontrowersyjnym i o wątpliwej konstytucyjności, podzieliło opozycję. Obiecywany wspólny front załamał się, gdy przeciw projektowi zdecydowali się głosować posłowie Polski 2050. Skąd się wzięła ta decyzja? Co przegłosowanie ustawy oznacza dla PiS, dla formacji Szymona Hołowni i dla współpracy? Pracy opozycji. Jak trwałe będą konsekwencje tej decyzji? O tym porozmawiam z Wojciechem Szackim i Joanną Sawicką. Zapraszam na nasłuch. Słuchajcie, w dzisiejszej rozmowie będę chciał trochę bardziej skoncentrować się na opozycji, jako że o Prawie i Sprawiedliwości mówiliśmy w zeszłym tygodniu. W związku z tym chciałbym zacząć od pytania o to, co wiemy właściwie o negocjacjach poprzedzających piątkowe głosowanie. Było to porozumienie, czy nie było? Żeby postymulować dyskusję i pokazać kontekst naszym słuchaczom, przygotowałem sobie znowuż cytaty z trójki polityków. Jednym z nich jest Szymon Hołownia, który twierdzi, że, cytuję, już w środę Borys Budka rozmawiał z Michałem Kobosko, który przekazał mu, że jeśli PiS odrzuci wszystkie poprawki naprawiające ustawę, najpewniej będziemy przeciw. Hanna Gill-Piątek mówiła publicznie, cytuję, będziemy jako opozycja prezentowali wspólne stanowiska, nie damy się postawić przed fałszywym wyborem, albo pieniądze z KPO, albo praworządne rozwiązanie, więc będziemy pracować nad tą ustawą. A teraz już w zupełnie świeżej wypowiedzi, Borys Budka powiedział, mam dość medialnej przepychanki, wiem jakie były ustalenia, do czwartku było jasne porozumienie, wstrzymamy się. W ostatniej chwili posłowie i posłanki Hołowni postanowili się wyłamać.
Ja nie uczestniczyłam w tych negocjacjach, ale bardzo je intensywnie obserwowałam i nie znalazłam żadnego dowodu na to, żeby opozycja była dogadana na to, że w ostatecznym głosowaniu, jeżeli PiS odrzuci wszystkie zgłoszone przez opozycję poprawki w trzecim czytaniu w piątek 13 stycznia, że wtedy wszyscy razem wstrzymają się od głosu. Pamiętam te konferencje szefów klubów opozycyjnych ze środy 11 stycznia, na której oni deklarowali jedność. Natomiast była mowa tam stricte o pierwszym czytaniu. To się odnosiło wyłącznie do pierwszego czytania i jedności, która zakładała, że nie zagłosują za odrzuceniem tej ustawy w pierwszym czytaniu. Natomiast w środę 11 stycznia było jeszcze głosowanie na sali plenarnej, to wciąż było pierwsze czytanie, w którym już wszyscy posłowie Polski 2050 zagłosowali razem z resztą opozycji. To znaczy nie poparli wniosku. Podsumowując, mieliśmy do czynienia z ustaleniami w sprawie pierwszego czytania, w którym jakoś tam Polska 2050 się włamała, ale na pytanie dziennikarzy, co w takim razie, jeżeli PiS odrzuci wszystkie poprawki, politycy opozycji odpowiadali, że jeszcze nie wiedzą, że będą dalej rozmawiać, że zobaczymy w jakim kształcie będzie ta ustawa, jak to ostatecznie będzie wyglądać, ale jeżeli chodzi o ostateczne głosowanie, jeszcze wtedy nie było wiadomo, czy ono się odbędzie w piątek, czy to ono się odbędzie jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu, ale oni nie przedstawili żadnych wiążących deklaracji. Pół godziny później odbyła się konferencja Donalda Tuska w Senacie. To był sam Donald Tusk, bez innych przedstawicieli opozycji, który dość jasno zadeklarował, że cała opozycja będzie głosować razem i pozwoli PiS-owi przeprocedować tę ustawę. Potem był jeszcze dopytywany, co w sytuacji, jeżeli PiS odrzuci wszystkie poprawki. Donald Tusk mówił, że no zobaczymy jak ostatecznie będzie wyglądać ta ustawa, bo PiS-owi nie można ufać i nie chciał tak jasno stwierdzać, ale powiedział, że jeżeli będzie wyglądać tak jak teraz wygląda, jeżeli premier Morawiecki mówi, że ta ustawa odblokuje środki z KPO dla Polski, to cała opozycja nie będzie przeszkadzać w procedowaniu tej ustawy. Ale to był jedynie Donald Tusk i ta konferencja zaskoczyła innych przedstawicieli opozycji. Ona nie była dogadana i tam nie było innych przedstawicieli opozycji, więc to, że Donald Tusk tak stwierdził, no to nie jest potwierdzeniem tego, że opozycja była tutaj w tej sprawie dogadana.
Ja nie wiem do końca, jak to było z Donaldem Tuskiem i z jego konferencją, czy ona była z kimkolwiek konsultowana i czy wcześniej były jakieś telefony na linii Donald Tusk inni liderzy partii opozycyjnych. Natomiast rozmawiałem z pewnym ważnym politykiem lewicy w czwartek wieczorem i on był strasznie wtedy wkurzony, ale nie na Donalda Tuska, tylko na Szymona Hołownię, bo już wtedy rysowało się to wyłamanie Szymona Hołowni Polski 2050 ze wspólnego frontu opozycyjnego. I tam były takie autentyczne emocje, bardzo negatywne wobec Polski 2050. Krótko później zaczęło się chyba spotkanie liderów opozycji, na którym zdaje się nic nie udało się ustalić.
Platforma, ale to przyznają politycy Lewicy i PSL-u, całość tego głosowania opowiadają w taki sposób, całość tej sytuacji, że tutaj Platforma nie miała specjalnie wyboru, jeżeli chodzi o głosowanie, ponieważ było jasne, że w klubie PSL-u i w klubie Lewicy panuje dosyć silne przekonanie, że nie będą głosować przeciw. I same głosy polityków PSL-u i Lewicy wystarczyłyby do tego, żeby zapewnić PiS-owi większość. Więc Platforma, nawet gdyby głosowała przeciw, to nic by to nie dało. Ustawa poszłaby dalej do Senatu, a Platforma musiałaby bronić się przed atakami, że oni głosują przeciw ustawie, która być może odblokuje środki z KPO dla Polski.
Czyli nie do końca znamy przebieg tego procesu, ale wiemy, że w którymś momencie Polska 2050 zdecydowała się głosować przeciwko temu projektowi. Zadam takie właśnie hołowniowskie pytanie, po co i dlaczego? Po co to było Szymonowi Hołowni? Jasne jest, że to wytłumaczenie, że oni stwierdzili, że po prostu nie można iść na kompromisy, że to jest ustawa niekonstytucyjna i oni się na to nie zgadzają, na pewno jest jakąś częścią prawdy, tak? Na tyle, na ile znam ludzi Hołowni, to oni po prostu tak uważają. Ale nie sądzę, by to była cała prawda. Bo też ten moment, w którym oni głosowali przeciwko, to już był moment, w którym było wiadomo, że ta ustawa tak czy siak trafi do Senatu. Więc ta decyzja miała, realnie rzecz ujmując, jeśli chodzi o proces legislacyjny, żadne konsekwencje, tak? Miała jedynie konsekwencje wizerunkowe w tym sensie.
Tak, i tutaj zgadzając się z tobą, z tym co powiedziałeś, że tam sporo było takich głosów właśnie praworządnościowych, oburzenia na to, jak ta ustawa jest niekonstytucyjna i jak psuje porządek państwowy, zwłaszcza jeżeli chodzi o te przepisy, które przesyłają sprawy dyscyplinarne z Sądu Najwyższego do NSA. Ale ta decyzja bardzo dobrze się wpisuje w taką strategię Polski 2050, którą obserwujemy od jakiegoś czasu. To jest partia, która w sondażach ma 10% poparcia mniej więcej i nie może już marzyć o tym, że będzie główną siłą na opozycji. Ewidentnie się z tym pogodziła. Platforma dojeżdża do 30%, PiS ma ponad 30%. To są dwie najważniejsze siły. A Polska 2050 definiuje się jako trzecia droga. I w ramach tej definicji próbuje znaleźć momenty, w których odróżnia się i pokazuje, że jest inna. Pokazuje się, że jest nową jakością, innym pomysłem, że warto rozważyć na nich głos, ponieważ nie są Platformą Obywatelską. No i to był taki idealny dla nich moment, w którym mogli pokazać swoją odmienność.
Ja sądzę, że w takim idealnym świecie, idealnym z punktu widzenia opozycji, wydarzenia powinny się potoczyć inaczej, to znaczy opozycja powinna była wystąpić jako jedna siła, jako zjednoczona opozycja i uniemożliwić uchwalenie ustawy, którą uważa za złą i zostawić PiS z całym tym bałaganem. Ponieważ to PiS jest odpowiedzialny za rządzenie, za naprawę relacji z Komisją Europejską i za załatwienie pieniędzy na KPO. I opozycja, znowu w idealnym świecie i czysto teoretycznie, miała wszelkie narzędzia przy znanym stanowisku Solidarnej Polski, żeby do tego doprowadzić, żeby spowodować poważny konflikt w obozie władzy, żeby to głosowanie tych 20 posłów Solidarnej Polski i dwójki posłów PiS-u nabrało zupełnie innego wymiaru. I wielu komentatorów i wielu też pewnie polityków uważa, że to było tak na wyciągnięcie ręki, że można było zaszkodzić temu PiS-owi znacznie bardziej w tym głosowaniu. No i pokazać, że właśnie to rząd jest odpowiedzialny za prowadzenie polskich spraw, mówiąc patetycznie, tylko że w tym świecie już nie idealnym, tylko takim, jakim znamy, jest tak, jak mówi Aśka, czyli przeprowadzenie takiej operacji było politycznie niewykonalne, bo Lewica i PSL i tak prawdopodobnie by się z tego frontu wyłamały i ta ustawa i tak by przeszła i to Donaldowi Tuskowi można by przypiąć łatkę człowieka, który nie chce unijnych pieniędzy dla Polski.
No a tak właśnie dałoby się tę łatkę przypiąć całej opozycji. Właściwie to odpowiedziałeś trochę na jedno z moich kolejnych pytań, ale ja się zastanawiałem nad tym właśnie, czy rzeczywiście dało się inaczej. No bo z jednej strony jest tak, jak mówisz, że opozycja miała zupełnie na wyciągnięcie ręki to zaszkodzenie PiS-owi, pokazanie, że to obóz rządzący jest odpowiedzialny właśnie za rządzenie i doprowadzenie do tego, żeby te fundusze do Polski trafiły. Natomiast w tym momencie jest tak, że sondaże wskazują na to, że wyborcy obciążają PiS oczywiście winą za to, że pieniędzy z Funduszu Odbudowy nie mamy, ale też był taki sondaż dla DGP-u i RMF-u pod koniec grudnia, w którym zadano pytanie o to, czy Sejm powinien zgodzić się na ten kompromis z Komisją Europejską celem otrzymania pieniędzy. No i większość badanych, 66%, a 58% wśród wyborców opozycji stwierdziła, że tak, że należy się na taki kompromis zgodzić. I pytanie, czy gdyby cała opozycja zdecydowała się zagłosować przeciwko, to udałoby się uniknąć bardzo negatywnych efektów, jakie dla niej mogłaby mieć taka kampania propagandowa z bardzo silnym udziałem TVP, że no może okej, PiS popełnił jakieś błędy, ale teraz to już opozycja jest winna temu, że nie mamy tych pieniędzy, bo to oni zablokowali kompromis.
Mi się wydaje, że tutaj jednak trzeba powiedzieć o tym, że można było podnieść poprzeczkę troszeczkę wyżej, to znaczy te poprawki były 4, były z różnego porządku, były dalej i bliżej idące, natomiast jedna wydaje mi się tutaj naprawdę kluczowa i taka, o którą można by zawalczyć. To jest ta poprawka, która przywraca sprawy dyscyplinarne do Sądu Najwyższego, a krócej mówiąc, nie przenosi ich do NSA. Ta poprawka zakładała, że one przechodzą do Izby Karnej Sądu Najwyższego. I to chyba nie był jakiś wielki problem, a przy okazji nie mielibyśmy do czynienia z niekonstytucyjnością tej ustawy. To by była jedna poprawka, która wydaje mi się wniosłaby naprawdę dużo i mogłaby być polem do negocjacji. Jeżeli nawet nie wszystkie 4, to opozycja mogła zawalczyć o cokolwiek i tutaj ta konstytucyjność jest ważną sprawą, wydaje mi się.
Ja jeszcze wrócę do twojego pytania, Richard, o ten sondaż i tak dalej. Ja nie bardzo wierzę w tego typu incydentalne sondaże i sądzę, że jeśli opozycja by to, ale wciąż w tym idealnym świecie, jakby to perfekcyjnie rozegrała i obaliła tę ustawę na poziomie Sejmu, to koniec końców by na tym raczej zyskała niż straciła. Tylko, że uważam, że takiego rozwiązania po prostu nie było na stole, ponieważ takiego porozumienia opozycyjnego nie dało się zawrzeć i dopilnować, żeby zadziałało. A z kolei ten podział, który by nastąpił, że tylko Platforma by głosowała przeciwko, albo tylko Platforma i Hołownia, a PSL i Lewica by pomogły PiS-owi, byłby chyba jeszcze gorszy dla opozycji niż to, z czym mamy do czynienia teraz. Natomiast jeśli nie dało się tego planu A przeprowadzić, no to planem B moim zdaniem było zachowanie jedności opozycji i dogadanie się, żeby już do końca prezentować wspólne stanowisko w sprawie tej ustawy i to już za sprawą Szymona Hołowni się nie udało.
Aśka, ja chciałem dopytać jeszcze o twój pogląd w sprawie tej poprawki przenoszącej sprawy dyscyplinarne do Izby Karnej Sądu Najwyższego. W jaki sposób twoim zdaniem opozycja powinna była o nią walczyć? No inaczej niż znowuż grożąc głosowaniem przeciwko całej ustawie.
Które PiS by nie uwierzył.
Tak, no powinna się dogadać między sobą. Przede wszystkim. To znaczy, to jest tutaj kluczowy problem, o którym już kilka razy wspominaliśmy, że problemem było PSL i Lewica, które nie chciały głosować przeciw. No ale gdyby oni się dogadali, że jest jakaś jednak kluczowa rzecz, na której im zależy, bo mogę sobie wyobrazić, że te 4 poprawki, no były trudne do zaakceptowania dla PiS-u, ale mogę sobie również wyobrazić, że jedna z tych poprawek mogła być dla opozycji najważniejsza i oni musieliby mieć wewnętrzny konsensus, który by polegał na tym, że inaczej oni po prostu będą głosować przeciw, ponieważ ta ustawa jest niekonstytucyjna. No tutaj argument jest dosyć łatwy i z tym powinni pójść do PiS-u.
Chociaż niektórzy konstytucjonaliści twierdzą, że konstytucja nic nie mówi o tym, jak ma być zorganizowane sądownictwo dyscyplinarne i NSA jest w sumie takim samym sądem i dlaczego nie mieliby sędziowie z NSA rozpatrywać tych spraw? Argument prezesa NSA jest taki, że to wprowadzi chaos w działaniach sądu, przedłuży postępowania, ale nie pamiętam w tej jego opinii z kolei argument argumentów o tym, że to jest niekonstytucyjne.
No tak, ale tutaj autorytety prawnicze, na przykład profesor Sadurski i Strzembosz, których zwykle jednak słucha opozycja i których zdanie jest dla nich ważne, no mówili o tej niekonstytucyjności.
Pokrążyliśmy trochę po świecie hipotetycznym, ale teraz wróćmy do realnego, do tego wyniku głosowania, jaki mieliśmy i zastanówmy się nad tym, co z niego wyniknie. Krążymy właśnie wokół tego Szymona Hołowni i jego Polski 2050, więc zacznijmy od zastanowienia się nad konsekwencjami dla tej formacji. Ja mam poczucie, że jednak ten nastrój w mediach jest raczej antyhołowniowy, tak dość generalnie. Znowuż lubię sobie wyjmować takie cytaty tutaj z Bogusława Hraboty z Rzeczpospolitej. Polska 2050 wykonała wobec partnerów na opozycji wymowny gest Kozakiewicza i zagłosowała przeciw. Z kolei Marek Bejlin w Wyborczej, Szymon Hołownia po chuligańsku zerwał porozumienie opozycji. I bardzo wielu odetchnęło z ulgą, bo teraz mają wygodny pretekst do pogrzebania idei wspólnej listy. Natomiast można teraz obciążać Polskę 2050 winą. I ja się zastanawiam nad tym, czy oni rzeczywiście zyskują tyle na tym odróżnieniu się, by to było warto zrobić. No a z drugiej strony, jeśli oni i tak nie chcą wspólnej listy, jeśli i tak dla nich wariantem podstawowym jest samodzielny start, to w zasadzie co im szkodzi, że będą obwiniani o to, że idea wspólnej listy jest martwa.
Ja bardzo dużo po tym piątkowym głosowaniu słuchałam wypowiedzi różnych polityków opozycyjnych, Platformy, Lewicy, PSL-u i polityków Szymona Hołowni. No w ogóle to było coś, co mnie bardzo mocno zaskoczyło, to, że Platforma dosyć słabo była przygotowana narracyjnie do tej sytuacji. Oni się tłumaczyli, prosili o to, żeby obdarzyć ich zaufaniem, że jeszcze kiedyś przywrócą praworządność. Dosyć mocno atakowali polityków Hołowni, ale nie mieli takiego pozytywnego przekazu, który by wytłumaczył wyborcom, co się właściwie stało i dlaczego. Oni się w pewnym momencie ogarnęli i już w poniedziałek, na przykład jak słyszałam wypowiedź Izabeli Leszczyny w TOK FM-ie, to już ten przekaz był bardziej pozytywny. Można było zrozumieć, o co tak naprawdę Platformie chodziło i dlaczego zachowała się tak, jak zachowała. Hołownia miał dużo łatwiejsze zadanie, jeżeli chodzi o tłumaczenie swojego zachowania. On po prostu bronił wartości, nie mógł zagłosować za czymś niekonstytucyjnym, broni praworządności. No obie strony mówiły, że nie dają się wpuścić w pułapkę PiSu, ale jednak te tłumaczenie Platformy no, było dosyć pokrętne. To, że jest sporo dziennikarzy, którzy bronią zachowania Platformy, nie zaskakuje mnie to jakoś bardzo. Natomiast nie mam poczucia, żeby Hołownia był tutaj tak narracyjnie przegrany po tym głosowaniu.
No Szymon Hołownia z różnymi problemami musi się mierzyć, między innymi z zarzutami o to, że jest mniej opozycyjny i mniej antypisowski niż tutaj, prawda, Platforma i inne partie opozycyjne. No i musi od czasu do czasu pokazać swoją opozycyjność, a po drugie swoją odrębność od reszty partnerów, skoro, jak się wydaje, zatriumfowała u niego myśl, że na wybory trzeba iść samemu i nie wiązać się z żadną partią opozycyjną. No i to jest być może taki akt założycielski samodzielnego startu w wyborach Polski 2050. Ja nie sądzę, żeby to była przypadkowa, incydentalna decyzja. Sądzę, że to jest początek dłuższej wyprawy w stronę samodzielnego startu. Przypominam sobie, że jeszcze kilka miesięcy temu przynajmniej PSL zapewniał, że rozmowy z Hołownią są zaawansowane o wspólnej liście, że to porozumienie jest jak najbardziej możliwe, a dziś wydaje się, że jesteśmy parę kroków dalej od takiego scenariusza i że ta Polska 2050 będzie się starała właśnie akcentować swoją samodzielność, podmiotowość, odrębność, osobność, jak zwał, tak zwał, ale że nie będzie częścią tego frontu pozostałych partii.
No właśnie, ale też ta osobność, odrębność, jak zwał, tak zwał, ma swoje granice. Bo tak jak sobie myślę o konsekwencjach z kolei już dla całej opozycji tej decyzji Polski 2050, to jeśli chodzi o współpracę opozycji, nie widzę jakichś takich realnych szkód, które to generuje. I teraz powiem dlaczego, bo to może jest trochę kontrowersyjna teza, zwłaszcza, że wypowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej są takie bardzo gorzkie, że nie ma tego zaufania i że teraz bardzo trudno budować porozumienie. Natomiast tak, wspólnej listy do Sejmu nie będzie i nie miało być, więc to, co sobie powiedzieliśmy, ta idea tak czy inaczej była martwa. Natomiast jeśli chodzi o porozumienie przyszłe, rządowe, to i tak póki Szymon Hołownia ma takie sondaże, jakie ma, póki Polska 2050 ma takie sondaże, to zakładamy, że i tak przyszłego rządu bez niego się zbudować nie da. I trochę podobnie, jak mi się wydaje, jest z paktem senackim. Pakt senacki musi być, bo inaczej wszyscy stracą. Więc nawet jeśli to zaufanie w tym momencie trochę spadło, no to bez Polski 2050, póki, tak jak mówię, ona ma ten swój kapitał polityczny, i tak się wielu rzeczy zbudować nie da, więc to po prostu trzeba robić. Być może nastąpi jakaś, nie wiem, mała demobilizacja wyborców opozycji, którym się nie spodoba to, że ta opozycja się kłóci, ale w takim realnym sensie politycznym to ja sobie zadaję pytanie, czy to rzeczywiście w ogóle będzie miało konsekwencje.
Moim zdaniem to będzie miało bardzo umiarkowane konsekwencje, przede wszystkim dlatego, że to jest sprawa, która nie budzi jakiegoś gigantycznego zainteresowania Polaków. To znaczy kwestie ustawy o Sądzie Najwyższym. Polacy tego nie rozumieją, nie do końca wiedzą, dlaczego któreś przepisy są konstytucyjne lub nie. No to nie jest coś, co jest kluczową rzeczą, na podstawie której będą decydować, jak głosować, czy głosować i tak dalej. Myślę też, że to nie będzie miało takiego wielkiego znaczenia, dlatego że ta sprawa jest dla Platformy niewygodna. To znaczy oni już lepiej tłumaczą swoje zachowanie, ale jednak wolą o tym za dużo nie mówić. Piątek 13 stycznia, czyli dzień tego głosowania, to był dzień, w którym Platforma zrobiła 4 konferencje prasowe na tematy różne, takie jak wysokie ceny biletów kolejowych, rafineria gdańska, nowy zespół do spraw SMA, a potem jeszcze po południu Donald Tusk miał spotkanie w Gdańsku o TVP i o tym, co robi mowa nienawiści w Polsce. To pokazuje, że sama Platforma nie chce drążyć tego tematu. No a inna rzecz jest taka, że rzeczywiście nie wydaje mi się, że to było głosowanie, które przesądza de facto o kształcie list opozycyjnych. Mi się wydaje, że Szymon Hołownia od dawna zakłada, że wystartuje sam w wyborach, natomiast nie jestem pewna, czy uda mu się dowieść tę strategię. Ale to nie zależy od tego głosowania i tego, czy w tym momencie Donald Tusk czy Władysław Kosiniak-Kamysz mają do niego większe czy mniejsze zaufanie. Tylko zależy od ich sytuacji sondażowej i finansowej. I za 2-3 miesiące to zdecyduje o tym, czy Szymon Hołownia ostatecznie pójdzie sam, czy z kimś.
Tutaj jest jeszcze taki kontekst, który można sobie przypomnieć, tego głosowania Lewicy z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie ratyfikacji decyzji o zasobach własnych już dość dawno temu. I przypomnijmy sobie, że ta lewica była po głosowaniu przez kilka miesięcy izolowana. Sugerowano, że dogadała się z PiS-em i zaraz będzie po prostu koalicja Morawiecki-Czarzasty, czy też Kaczyński-Czarzasty. No ale po tych kilku miesiącach lewica znów zaczęła być akceptowana, znów uczestniczyła w rozmowach. Tylko teraz tych kilku miesięcy po prostu nie ma.
No tak, ale ta sytuacja jest jednak dosyć inna. W sensie wtedy rzeczywiście lewica rozmawiała z PiS-em i poparła projekt PiS-owski, a tutaj mamy do czynienia z sytuacją,
wyłamaniem
której
się z frontu.
Tak,
więc
i głosowanie przeciwko.
Podobne. No tak, no ale chodzi w każdym razie o wyłamanie się z tego frontu, więc w tym sensie to jest podobne.
Ja mam trochę inaczej chyba niż Aśka i sądzę, że nawet jeśli to na zewnątrz nie będzie jakoś super istotne, bo rzeczywiście wyborcy pewnie za niedługo o tym zapomną, chociaż też jeszcze pewnie będziemy o tym rozmawiali, co się dalej będzie działo z tą ustawą, bo ona jeszcze nie zdążyła się narodzić tak do końca. Natomiast sądzę, że do wewnątrz i jeśli chodzi o relacje między liderami tych partii oraz tym szczeblem poniżej, czyli posłami, to ja myślę, że to będzie miało duży wpływ na klimat w opozycji. I może nie uznawałbym to za jakieś pierwszorzędne wydarzenie, ale jako początek procesu wyłamywania się Polski 2050 z tych wspólnych ustaleń. Ty zakładasz explicite, my pewnie też, że jeśli opozycja przejmie władzę w Polsce, to Hołownia będzie częścią rządu. I to brzmi bardzo rozsądnie, natomiast tak, po pierwsze opozycja nie musi przejąć władzy i wtedy Hołownia z dużą reprezentacją w Sejmie i przy kompletnie rozbitej Platformie i przy Donaldzie Tusku, który by kończył karierę polityczną w razie porażki, no to Hołownia wydaje się naturalnym kandydatem na tego, który tę opozycję jakoś zacznie składać. Po drugie, istnieje też jakiś tam scenariusz, który właśnie przed chwilą wymyśliłem, ale nie wydaje mi się całkiem nieprawdopodobny, że Hołownia nie wejdzie do rządu, ale zaoferuje swoje po prostu poparcie przy głosowaniu nad wotum zaufania. Żeby trzymać się tak właśnie z boku, żeby punktować, być taką merytoryczną opozycją do rządu Platformy, PSL i Lewicy, z takim przekonaniem, że temu rządowi nie musi koniecznie wyjść i wtedy znowu być może Hołownia stałby się nadzieją dla większej liczby wyborców w razie jakichś przyspieszonych wyborów w kolejnym rozdaniu. To są na razie czyste spekulacje, no ale z czegoś ta decyzja Hołowni wynika i jakieś rozumowanie ją poprzedziło i myślę, że to jest inwestycja w dalszą przyszłość.
Przejdźmy teraz do obozu władzy, gdzie chciałbym połączyć dwa pytania. Z jednej strony o polityczne konsekwencje tego, co się stało, co wydaje się być taktycznym, ale jeszcze nie strategicznym zwycięstwem Mateusza Morawieckiego. A po drugie o dalsze losy tego projektu, od których właśnie też jest uzależnione to, czy zwycięstwo Mateusza Morawieckiego będzie strategiczne, czy w końcu dostaniemy te pieniądze. Bo zakładam, że to, co się teraz stanie, to opozycja w Senacie złoży swoje poprawki do projektu, choć Polska 2050 będzie namawiała po prostu do odrzucenia go. Projekt wróci do Sejmu, poprawki zostaną odrzucone przez PiS i Solidarną Polskę i pytanie, co wtedy zrobi prezydent.
No właśnie, bo z prezydentem jest tak, że jakoś zupełnie o nim zapomnieliśmy i PiS też zdaje się o nim zupełnie zapomniał, bo przypomnijmy sobie początek tego procesu legislacyjnego i briefing Andrzeja Dudy, który wystąpił i powiedział, że on się nie zgodzi na wprowadzenie do systemu prawnego takich i takich zmian, że nie był konsultowany. Wyglądał na człowieka, który nie tylko nie jest przekonany, ale jest całkowicie nieprzekonany co do przepisów zawartych w tej ustawie, wówczas jeszcze projekcie. To sprawiło, że ten projekt, który miał być procedowany jeszcze w zeszłym roku, spadł z porządku obrad i wrócił dopiero na tym posiedzeniu styczniowym. W tym czasie toczyły się jakieś rozmowy z ludźmi prezydenta na poziomie rządowym. Pamiętamy Waldemara Budę, który najpierw bodaj w Trójce powiedział, że prezydent czuje się uspokojony rezultatami tych rozmów, po czym prezydent na Twitterze napisał panu ministrowi, że nie wie, skąd Waldemar Buda czerpie takie informacje i Waldemar Buda musiał prezydenta przepraszać. Ale wciąż właśnie PiS, rozmawiając z wieloma politykami z tej partii i z rządu i z klubu poselskiego, i oni wszyscy właśnie powtarzają, że prezydent jest uspokojony, że prezydent mięknie, że to stanowisko jest już teraz przyjazne wobec tej ustawy, tylko że ta ustawa się nic nie zmieniła w czasie prac sejmowych. Jest tam jedna poprawka, która wydłuża vacatio legis o tydzień, więc trudno mówić tu o jakiejś fundamentalnej zmianie. No a mamy opinię prawników, z którymi prezydent się liczy. Mamy opinię Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednoznacznie krytyczne wobec tego projektu. Więc skąd PiS czerpie to przekonanie, że prezydent na pewno tę ustawę podpisze? Nie wiem. Sam jestem bardzo ciekaw, co zrobi prezydent. Kancelaria prezydenta niechętnie rozmawia w tej sprawie i obowiązuje przekaz, że prezydent oceni tę ustawę, gdy tylko znajdzie się na jego biurku. PiS opiera to swoje przekonanie prawdopodobnie na tym, że są te wszystkie sondaże, że Polacy chcą pieniędzy z KPO i że Andrzej Duda byłby okrzyknięty człowiekiem, który te pieniądze zablokował, gdyby zawetował tę ustawę. Ale no, prezydent, o ile mi wiadomo, nie stara się już o trzecią kadencję, bo nie może. I takie ustawy, które on uzna za godzące w jego prerogatywy i sprzeczne z konstytucją, to moim zdaniem nie bardzo może je tak po prostu podpisać. Zwłaszcza, że teraz Andrzej Duda, jak sądzę, czuje się na fali, czuje się bardzo ważnym politykiem, jednym ze światowych liderów, przywódców. Tutaj jest fetowany we Lwowie, tutaj spotyka się z możnymi tego świata w Davos. I ja nie mam na to żadnych dowodów, ale wydaje mi się, że to przekonanie PiS-u, że prezydent tak po prostu podpisze tę ustawę, jeśli w niej nie będzie żadnych zmian, wydaje się mocno na wyrost.
Może zdecyduje się na rozwiązanie pośrednie, czyli podpisanie z wysłaniem do Trybunału Konstytucyjnego.
Nie byłbym zaskoczony, ale nie byłbym nawet zaskoczony kontrolą prewencyjną, ale prawdę mówiąc nawet to weto nie wydaje mi się całkiem nieprawdopodobne.
Wojtek, jakie konsekwencje polityczne to, co się stało w piątek, będzie miało według ciebie dla obozu władzy? No, rozumiem, że to jest zwycięstwo Mateusza Morawieckiego, ale co dalej? No, czy choćby to wspólne odrzucanie poprawek Senatu zwiększy konsolidację rządzącej koalicji? Szczerze wątpię.
No, ta konsolidacja jest umiarkowana. Znaczy panowie i panie chyba wciąż są bardzo przywiązani do swoich posad i do władzy. Natomiast o jakiejś spójności tutaj trudno mówić. I te publiczne nawet wypowiedzi i Ryszarda Terleckiego i Zbigniewa Ziobry, który nie dalej jak wczoraj powiedział, że Solidarna Polska szykuje się do samodzielnego startu w wyborach. Ryszard Terlecki z kolei mówił, że balansowanie na linie często kończy się bolesnym upadkiem. Też prezydent skrytykował mocno Zbigniewa Ziobrę i Solidarną Polskę za opóźnianie prac nad jego z kolei nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Więc tutaj o żadnej konsolidacji, spójności mowy nie ma. Są też w PiSie politycy, którzy bardzo liczą na potknięcie Mateusza Morawieckiego i że cała ta sprawa wysadzi go z siodła. Może nie jako premiera, ale może jako kandydata na prezydenta w 2025, a może jako kandydata na premiera w 2023. Więc tutaj też wiele się jeszcze może zdarzyć po stronie obozu władzy. Nie mówiąc już o tym, że mamy tutaj jeszcze inne kamienie milowe, bo gdy tylko Sejm uporał się z tym jednym super kamieniem, no to zaczęło się mówić o ustawie wiatrakowej i tutaj znowu jest sprzeciw Solidarnej Polski i znowu jest prezydent, który daje do zrozumienia, że być może nie podpisze tej ustawy.
Bardzo cicho, ale zaczęło się też mówić choćby o ukróceniu tej ścieżki poselskiej dla projektów faktycznie rządowych, przy czym to jest kamień już z drugiej transzy finansowania.
Tak, a marszałek Elżbieta Witek powiedziała, że na razie nie widzi potrzeby zmiany regulaminu Sejmu, więc ta ścieżka do pieniędzy z KPO wcale nie jest jeszcze taka oczywista i łatwa do przejścia przez obóz władzy, zwłaszcza, że Komisja Europejska chyba nie ma powodu, żeby jakoś bardzo ułatwiać życie rządowi.
Rzeczywiście, pewnie nie, a dalsze losy tych pieniędzy i całej reszty będziemy śledzić w kolejnych odcinkach. Serdecznie Wam dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.